Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara. Program dzisiaj realizuje Jan. Witam serdecznie. Pierwszy raz razem, nie? Pierwszy? Nie pierwszy. No, ale bardzo mi miło. Młody człowiek. Drodzy Państwo, dzisiaj o tej zmienionej... Właśnie o zmienionej. Ta audycja jest właśnie w takich różnych porach i o godzinie 10:10, o 13:00, bo jak Państwo wiedzą, radio reaguje na różne wydarzenia, które dzieją się w Kościele Polskim i w Kościele też tym naszym powszechnym, chciałam powiedzieć światowym, ale to powszechnym, w Kościele Powszechnym. Dzisiaj wielka uroczystość, święto rodziny i dzisiaj też będziemy mówić w zasadzie o rodzinie. Bowiem będziemy mówić będziemy mówić o tym, jak sobie radzić z osobą, z naszą bliską osobą, która jest obłożnie chorą, osobą, która jest niesamodzielną, którą trzeba się opiekować często w sposób, powiedziałabym, totalny. Jest totalny, znowu takie słowo niedobre, całkowity, taki wszechogarniający, kompleksowy. Właśnie. W studiu witam dwie panie, pani Daria Składanowska, która jest koordynatorem programów Damy Radę, zaraz o tych programach powiemy, która jest przedstawicielem fundacji Razem Zmieniamy Świat, fundacji, która funkcjonuje w Toruniu. Zaraz też o fundacji troszkę powiemy. Oraz pani Małgorzata Stępińska, która jest pielęgniarką na oddziale psychogeriatrycznym w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym w Toruniu imienia księdza Jerzego Popiełuszki w Toruniu. Też o tym zakładzie mówiliśmy sporo. A więc pani Małgorzata, osoba, która bezpośrednio, codziennie ma do czynienia z osobami obłożnie chorymi, z osobami starszymi. Więc dwie właściwe osoby. Oraz oprócz tego jest jeszcze Lenka, córka pani Darii Składanowskiej i mąż, pan Mariusz Składanowski. Bardzo serdecznie witam. Bardzo chciałam, żeby państwo również do studia przyszli, bo to wydaje mi się przeżycie fajne, być w studiu, zobaczyć, jak radio funkcjonuje, a potem opowiedzieć w przedszkolu, Lenko? W przedszkolu? A gdzie? Nie chodzisz do przedszkola? W przedszkolu na przykład powiedzieć, była w radiu, widziałam mikrofony. No dobrze, to zaczynamy wobec tego. Drodzy Państwo, jak tu zacząć? Może tak, że ta audycja właściwie jest na życzenie Państwa. Mieliśmy już, była taka audycja na początku jakoś wiosny, późną wiosną, nie na początku, ale późną wiosną, po której był bardzo duży odzew. Duży odzew tutaj w radiu, osób telefonowało po audycji, po innych audycjach, ale też pani Dario, prawda, do waszej fundacji sporo było apeli, żeby coś mówić na temat opieki nad ludźmi obłożnie chorymi, prawda?
Liczba telefonów, jakie odebraliśmy zaraz po audycji, ten poniedziałek po, bo wtedy też spotkałyśmy się w niewiele.
Tak.
No, można porównać z taką falą tsunami. Mówimy o tych telefonach, to było po prostu 300-400 telefonów. Autentycznie dziękujemy za każde zgłoszenie. Mamy nadzieję, że to, co do Państwa dotarło i dociera, bo cały czas mamy takie telefony, faktycznie pomaga.
A każdy telefon to jakiś dramat albo jakiś problem.
Tak, tak. Dzwonili bardzo różni ludzie. To były dzieci osób starszych, to byli sąsiedzi, to byli opiekunowie, którzy zupełnie na przykład przez przypadek się zajmują, bo to na przykład sąsiadka jest samotna, a ktoś się zajmuje. A czasami to byli po prostu współmałżonkowie, którzy byli samotni. Dzieci wyjechały, a oni zostali sami z problemem i sami podejmują ten trud opieki nad osobą przewlekle chorą.
Tak, powiem, można by powiedzieć, że opieka nad osobami starszymi jest podstawowym problemem chyba naszych czasów wobec starzenia się społeczeństwa, wobec tej zapaści demograficznej, o której można już tak chyba takiego słowa można użyć. Wzrasta liczba osób starszych, żyjemy coraz dłużej.
A pracujemy też
coraz intensywniej. A więc też nie mamy może tego czasu, żeby zajmować się naszymi bliskimi, którzy tej pomocy wymagają.
Rodziny często przekazują nam takie komunikaty, że są postawieni właściwie pod ścianą, bo z jednej strony muszą pracować, żeby mieć pieniądze na opiekę, a z drugiej strony środowisko też oczekuje, że to oni się będą opiekować. I teraz co zrobić? Rzucić pracę, zostać ze swoim bliskim, ale wtedy skąd czerpać środki na opiekę i na zapewnienie tych najważniejszych potrzeb?
I też o swojej przyszłości trzeba myśleć, tak. Problem emerytury własnej i tak dalej. Tak.
Naprawdę w takiej bardzo ciężkiej sytuacji między młotem a kowadłem jest mnóstwo rodzin, o których często się nie mówi, bo najczęściej w obiektywach i w takim temacie zainteresowania są już same osoby niepełnosprawne, same osoby niesamodzielne. Bardzo mało się mówi o opiekunach, którzy wymagają potrzeb takiej
pomocy
nie tylko w postaci finansowej, bo to jest oczywiście każdemu jest potrzebne w takim momencie, ale też takiego wsparcia psychicznego,
czyli logistycznego, niemal, cokolwiek.
Często się spotykamy z czymś takim, że opiekunowie są tak wyczerpani, czują się jak w więzieniu, a czasami, drodzy sąsiedzi, tutaj taki apel, nawet jeśli taka osoba myśli, nie, wszystko dobrze sobie radzę, proszę być nachalnym i powiedzieć, wyjdź sam po zakupy, ja cię wyręczę na 15 minut. Tak. Czasami to wyjście po zakupy może być takim odetchnięciem.
Wentylem, mówiąc potocznie.
Dokładnie.
Prawda?
A może oczywiście trzeba wyjść do kina albo do teatru, jeśli jest taka możliwość i chęć. Może trzeba wygonić tego drugiego. Często rodzeństwo na przykład nie chce też mówić, ty sobie tak świetnie radzisz, to już zostań.
Tak, znamy to z życia. Ale weszliśmy już właściwie w ten problem, ale parę słów trzeba powiedzieć pani Dario na temat fundacji waszej, tak?
Fundacja...
Sama nazwa już dużo mówi.
Próbujemy zmienić ten świat i to nie jest tylko eufemizm albo hasło, które ma faktycznie przyciągać uwagę. Chcemy zmienić ten świat, zaczynając od takich podstawowych postaw, od edukacji. Fundacja wywodzi się z toruńskich zakładów materiałów opatrunkowych. Tutaj mają swoją siedzibę i tutaj działamy. Fundacja została założona na końcu 2011 roku, a pierwszym projektem, pierwszym działaniem fundacji jest właśnie projekt Damy Radę. To Damy Radę ma takie głębokie znaczenie, w tym sensie, że my dajemy radę, poradę, ale też chcemy wskazać, że jeśli my jesteśmy dobrze wyedukowani, dostajemy,
to sobie poradzimy.
Tak. W ciężkiej sytuacji. I ta fundacja, już tłumaczyłam panią poza anteną, to nie chodzi o to, że przekażemy pieniądze konkretnej osobie, tylko przekażemy taką wiedzę, która może być pomocna, bo jeśli nauczymy prawidłowej pielęgnacji, ale nie tylko pielęgnacji, jeśli wskażemy drogi, gdzie szukać pomocy, łącznie z refundacjami, z informacjami takimi, co nam przysługuje jako rodzinom, gdzie pójść po pomoc do podstawowej opieki zdrowotnej, na co możemy liczyć, to też jest wskazanie takiego kierunku, gdzie może okazać, że jest nam trochę łatwiej. I przygotowaliśmy w związku z tym w ramach projektu Damy Radę kilka narzędzi. One wszystkie są bezpłatne. Ja to nazywam narzędziem, ale tak naprawdę chodzi o to, że pracujemy takim głównym nośnikiem wiedzy jest poradnik w postaci broszury. To nie jest gruba książka, ona jest ilustrowana. Zawiera porady składa się z takich czterech bloków tematycznych. Pierwszy opisuje systemy opieki w Polsce, czyli jeśli ktoś na przykład wychodzi z chorym, nikomu nie życzy, ale ze swoim bliskim, ze szpitala i dajmy na to wiemy już, że będzie to osoba przewlekle chora. Może w jakiś sposób kondycja się jej poprawi, ale raczej będzie skazane na długotrwałe przebywanie w domu, to warto przeczytać
i na pomoc
ten rozdział.
Przeważnie jednej osoby.
Tak, to warto sprawdzić, czy przypadkiem nie możemy znaleźć gdzieś jakiegoś wsparcia w instytucjach, gdzie w ogóle próbować szukać takiego wsparcia. Drugi rozdział mówi o tym, jak należy dbać o osobę przewlekle chorą w domu, czy to leżącą, czy w jakiś sposób z chorobami otępiennymi, bo to są bardzo różne zachorowania. Natomiast chodzi o to, żebyśmy my potrafili sobie poradzić w sytuacji, kiedy, dajmy na to, tak jak sobie rozmawiałyśmy, jest starsze małżeństwo, powiedzmy, że pan przebywa w łóżku, leży, jest ciężki, a jego drobna żona ma zmienić teraz prześcieradło. Jak ona ma to zrobić, kiedy ten pan nie rusza się z łóżka, a jak ona ma wyciągnąć to prześcieradło z osoby, która się nie potrafi ruszyć i pomóc jej w jakiś sposób?
Niedawno byłam świadkiem w pewnym sklepie takiej sytuacji, nie wymyślam nic, kiedy przyszła pani, starsza pani i do zaprzyjaźnionej osoby, która sprzedawała do tej sprzedawczyni, mówi, no wzięłam go i z płaczem, wzięłam go do domu, ale co ja teraz zrobię? Tak spojrzałam na tą panią, że pani powiedziała, drobna pani, drobna żona, rzeczywiście drobina, chudzina, i pomyślałam sobie, nawet gdyby ten pan był również szczupłą osobą, to jak taka osoba
ona
właśnie
nie ma
zmieni
siły.
Prześcieradło?
Tak, i w tym poradniku pokazujemy takie podstawowe, prawidłowe zachowanie, jak to należy zrobić bezpiecznie dla chorego i bezpiecznie dla siebie jako opiekuna, bo to jest ważne. Takie konkretne zachowania, czyli że pracujemy na ugiętych nogach, że trzeba przekręcić osobę chorą, przewlekle chorą w łóżku na bok.
Pani Małgosia zaraz będzie o tym
tak,
mówiła.
I tutaj nie pani Małgosia, ja, tak. Ale to wszystko jest sygnał, rozrysowane, tak. Co najważniejsze tak. W poradniku, żeby pokazać krok po kroku, tak. Że taka sobie osoba, opiekun, otworzy poradnik, który ma postać zeszytu, więc łatwo to położyć sobie na łóżku i patrzeć. Tak. Aha, ściąga. Po prostu biorę teraz nogę na bok, do tego dokładam rękę, pamiętam o tym i o tym i dzięki temu wiem, że nie zrobiłam nikomu krzywdy, a łatwiej mi będzie tak. Wysunąć. Więc to jest ta druga część. Trzecia część w poradniku, taki rozdział, fragment, traktuje o tym, co powinien opiekun osoby przewleklej zrobić, żeby mówiąc wręcz wprost nie zwariować. Gdzie szukać pomocy? Jakie są symptomy, kiedy już jest naprawdę nam ciężko? Albo jak towarzyszyć osobie, która wiemy, że odejdzie wkrótce? Nie znamy dnia ani godziny, ale wiemy, że jest ten czas już w jakiś sposób określony. I też w jaki sposób towarzyszyć osobie umierającej. Ostatnia część poradnika...
Jak sobie, tak, sobie jeszcze tak. Poradzić w tym wszystkim.
Dlatego
prawda?
Właśnie to jest już tak. Jak gdyby tutaj na pierwszy rzut, na ten pierwszy plan wysuwa się samopiekun.
Samopiekun, tak.
O którym bardzo mało się mówi. I dlatego tutaj stawiamy
dbanie
na taki
siebie,
zdrowy
bo
egoizm.
Tak. Gdzie bo trzeba, od naszej tak. Kondycji zależy kondycja tej osoby, którą się opiekujemy.
Dokładnie, bo jeśli sami nie zadbamy o siebie, to za chwilę będziemy leżeć obok tego drugiego, obok naszego chorego. Musimy dbać o siebie, żeby móc w pełni świadczyć opiekę osobie bliskiej. A ostatnia część poradnika to już jest taki z pozoru zawiły tekst, ale wcale nie. On właśnie rozjaśnia, gdzie szukać pomocy w takich kruczkach prawnych, czyli gdzie pójść, żeby uzyskać refundację taką skuteczną, czyli kto powinien wypisać zlecenie, jak to zlecenie
na
powinno wyglądać.
Na przykład refundację na pampersy.
Tak, tak, na środki pomocnicze, tak, wszelkiego tak. Rodzaju środki chłonne. To nie muszą być zaraz...
No proszę, ja tak mówię, brutalne pampersy, a pani tak, pięknie.
Bo to są najróżniejszego rodzaju pomoce. To nie muszą być zaraz olbrzymie pieluchomajtki. To mogą być wkładki urologiczne. Bo nawet sami opiekunowie cierpią często
tak,
na
nietrzymanie moczu,
nietrzymanie
tak,
moczu co jest osobą, co jest tematem dosyć, no mówmy się, wstydliwym, tematem tabu i nie każdy ma ochotę zająć się o tym od razu. Wydaje się, że jakoś sobie poradzę. Więc tych tematów zaraz sama pani widzi. Niby mówimy o chorym, ale za chwilę też o potrzebach opiekuna tak. I to się rodzi lawina pytań, lawina potrzeb. I ten poradnik stara się to w jakiś sposób w tych pierwszych dniach, w tych pierwszych momentach, a może czasami po prostu pomóc tym osobom. Do poradnika, bo mówimy o narzędziach, tak? Do poradnika wydaliśmy całkiem niedawno płytę z filmami. I to jest coś, co również rozdajemy bezpłatnie, bo chyba to jest najważniejsza informacja.
To?
Wystarczy zadzwonić na infolinię do Torunia. Mamy taki telefon 801 105 555. Może powtórzę, 801 105 555 i każdy, kto zadzwoni i powie, potrzebuje poradnik albo potrzebuje film, to my taką płytę wysyłamy bezpłatnie. To nie wiąże się z żadnym kosztem, nie liczymy też na żadne wsparcie, nie trzeba nam nic przesyłać, żadnych pieniędzy. My po prostu przesyłamy to każdemu, kto jest zainteresowany otrzymaniem takich materiałów edukacyjnych. Te filmy z kolei są wydane na płycie, ale również dostępne na naszej stronie. I ta strona tak naprawdę zawiera wszystkie najważniejsze informacje oraz jeszcze więcej artykułów i informacji takich konkretnych, tak? Co zrobić, jak ustawić, jak zaaranżować mieszkanie, żeby czerpać na przykład pomoc również od wypożyczalni, od Caritasów. jak sprawdzałam i próbowałam wdrożyć się też w temat, to wiemy, że niekoniecznie zaraz trzeba kupować łóżko. Można spróbować właśnie w Caritasie. Wiem, że w Toruniu funkcjonuje taka wypożyczalnia. Całkiem niedawno podobno dostali łóżka z Danii nawet. Mam nadzieję, że to jest jeszcze aktualna informacja, bo to tak sprzed kilku miesięcy. Ale wiem, że takie rzeczy można dostać za kaucją, na przykład 100 zł. W Polsce najróżniej to wygląda, więc to nie jest powiedziane, że to jedyny i właściwy sposób, ale faktycznie warto się rozejrzeć za wypożyczalniami. A czasami w zwykłych ogłoszeniach ktoś, kto zajmował się swoim bliskim, już nie ma takiej potrzeby, na przykład chce oddać za symboliczne pieniądze takie łóżko.
Dziękuję pani Dario, to poradnik i pani w sposób taki, no, powiedziałabym pogłębiony omówiła zawartość poradnika. Chciałabym teraz poprosić, aby pani Małgorzata, która jest, jak już powiedziałam na początku, no, styka się bezpośrednio, czy opiekuje się bezpośrednio z osobami obłożnie chorymi, żeby nam powiedziała, co jest takie najważniejsze wtedy, kiedy przychodzi, kiedy wypisany jest nasza bliska osoba ze szpitala. Tu pewnie trzeba rozgraniczyć na osoby chodzące i leżące,
tak,
prawda?
Właśnie o to chodzi, że mamy taki przedział. Osoby chodzące z chorobą otępienną, przystosowanie mieszkania. No nie róbmy rewolucji, Bóg wie jakich w mieszkaniu.
Pierwsza sprawa, przystosowanie mieszkania.
Niektórych po prostu nie stać na jakieś wielkie zmiany, więc zwróćmy uwagę na to, żeby nie było przede wszystkim progów w mieszkaniach. Mhm. Zlikwidujmy dywaniki, bo jeżeli nawet, niech to będą wykładziny w całym pokoju, natomiast likwidujmy dywaniki.
A dlaczego? Dlaczego?
Dlatego, żeby po prostu nie dopuścić do upadków. Ludzie potykają się. Ja też nie jestem zwolenniczką zakładania takim chorym laczków. Mhm. Laczki, tylko
skarpetka.
Pełne takie kapteuszki, jak dawniej były. Dlatego, że też spotkałam się w swojej pracy, jak chodzę po domach, że te niektóre kapcie... Zawijają się te laczki i bardzo dużo dochodzi do upadków, przy czym później są te złamania.
Tu mówimy o osobach, które się same poruszają, prawda? Bo chciałam zapytać...
Osoby demencyjne.
Tak, rozumiem. Tak, bo pani powiedziała progi, zlikwidujmy progi. Ja od razu pomyślałam o sobie na wózku, ale przecież nie mówimy o takiej, nawet osoba chodząca, która ma posuwisty chód, prawda?
Oczywiście. Także te progi, gdzieś meble przesunąć jak najbliżej ścian, żeby te osoby miały swobodę poruszania się. Bardzo fajnie w poradniku właśnie jest opisane, że zaznaczamy, gdzie jest toaleta, jeszcze żeby potrafiły korzystać. Zaznaczamy, tu jest toaleta, tu jest kuchnia. Co poza tym?
A więc uczymy tę osobę jak gdyby na nowo, tak? Że
musimy.
Uczymy i pewno
niestety
przypominamy ciągle, prawda?
Musimy ich ciągle stymulować, wspomagać. Nie możemy ich pozostawić samym sobie, niestety. Jeśli chodzi o łazienkę, najlepszym rozwiązaniem jest niestety, ale brodzik. Brodzik. Wanny, no niestety, jeżeli kogoś nie stać, żeby to wszystko przerobić, to zakupmy krzesełka na wannę. Są dostępne, są rewelacyjne maty antypoślizgowe do wanny przed wanienką. Miałam przypadek, że pani niby sprawna na tyle fizycznie, niestety był problem, żeby się z tej wanny po kąpieli podniosła. Ja niestety, no używając siły też musiałam, no nadwyrężyłam niestety kręgosłup. Więc najlepsze właśnie to są na wanienki te krzesełka, które zakupujemy. Maty też obowiązkowo do wanny, żeby się nie poślizgnęły po kąpieli. No co jeszcze? No jeżeli chodzi o osoby leżące, przygotujemy pokoik tak, żeby no nie był on taką salą w szpitalu, ale mam też taki sposób, jak to się mówi, kupuję koszyczki takie plastikowe i w każdym koszyczku mam zgromadzone przybory do określonych czynności. Tak, do toalety przeciwodleżynowej, do toalety jamy ustnej, żeby po prostu nie biegać po tym mieszkaniu, nie szukać, jeżeli chcemy wykonać daną czynność. Tylko wszystko ładnie w szafie ułożone, pochowane w zasięgu ręki. Oszczędzamy czas, oszczędzamy siły swoje, bo musimy niestety, ale nieraz dzień i noc funkcjonować przy tych chorych.
Tu pani Małgorzato, pani Daria powiedziała o tej pielęgnacji takiej, o higienie. W poradniku również bardzo ładnie jest to rozpisane, prawda? Gdyby pani mogła parę zdań jeszcze powiedzieć jako fachowiec, jak na przykład jakie czynności, jak układać może chorego?
Znaczy przy pielęgnacji na pewno osobę leżącą musimy kąpać, ale w łóżku to wykonujemy. Więc
jeżeli jesteśmy sami z nią, to tylko...
Niestety. Tak.
Pani Daria?
Słychać? Mamy takie warsztaty, które organizujemy też na terenie całej Polski, właśnie z pielęgnacji, gdzie pokazujemy, jak umyć ciało osobie przewlekle chorej, nie opuszczającej łóżka, od głowy po stopy. Całościowo taka pielęgnacja, tutaj pani Małgosia na pewno potwierdzi, powinna być wykonywana raz dziennie. Raz dziennie myjemy osobę chorą.
Dziękuję pani Daria, ale czy pani Małgorzato mogłaby teraz powiedzieć o takich podstawowych rzeczach, jeżeli chodzi od głowy zaczynając? Takie podstawowe, bo tak sobie myślę, że sporo osób może nie dotrzeć do tego poradnika i teraz na przykład usłyszą jakąś konkretną informację, na przykład jak myć zęby. Jak myć głowę, jak...
Musielibyśmy czytać chyba po kolei.
To już... Po kolei. Każdy, wie pani co, ja powiem tak, każdy radzi sobie tak, jak potrafi w domu, bo ciężko jest wytłumaczyć na antenie, jak myć zęby, tak? To też zależy wszystko od stanu chorego.
Od uzębienia,
Od uzębienia. Nie wszystkim chorym damy radę w łóżku umyć, tak? W zależności, czy współpracuje ten pacjent z nami, czy nie. No niestety.
Czy jest świadomy.
No, jeżeli ma protezy, no to wyjmiemy i pielęgnujemy te protezy. Jeżeli nie ma, no to nie. Mówię, to wszystko
mycie zębów w poradniku.
I tu jest podzielone na osoby, które mają sztuczne uzębienie i też mają...
Proszę bardzo, tak.
Własne. Pewnie łatwiej umyć osobie, która jest współpracująca, świadoma, może usiąść i jeśli nawet ma niewład rąk, to może wypluć, prawda? Czasami są płyny do higieny ustnej. Można szpatułką też ocenić na pewno stan, czy tam nie ma żadnych jakichś problemów, czy się nic złego nie dzieje. Ale to są już takie rzeczy, które powinno się uzyskać taką poradę od osób na bieżąco pewnie monitorujących zdrowie. Jeśli przychodzi pielęgniarka środowiskowa, nawet z podstawowej opieki zdrowotnej, warto zapytać taką panią, profesjonalistę o poradę, jak to zrobić, ponieważ do jednych z zadań pielęgniarek należy również edukacja rodziny. To nie jest coś wymyślonego przez nas, tylko to jest wynika z rozporządzeń i również ta część edukacyjna. My na przykład otrzymujemy od pań pielęgniarek pracujących w środowisku takie pozytywne sygnały, że poradnik, który został stworzony do pracy z osobami niesamodzielnymi dla rodzin, im bardzo pomaga, ponieważ to jest dla nich takie trochę nie tyle, że wyręczenie, ale zostawiają poradnik w domu i wiedzą, że tam jest już wszystko napisane. I że one, bo mają mnóstwo pracy, mają ponad 2000 rodzin do zaopiekowania się. To nie jest tak, że im się nie chce. One mają mało czasu do tego.
Ale proszę, co to znaczy 2000 rodzin? Nie, na miesiąc?
Tak. Ja nie chciałabym wchodzić tu w szczegóły, ale te panie też są ograniczone. One, to pewnie pani Małgosia mnie by skorygowała, ale praca pań pielęgniarek, które pracują w środowisku, to jest naprawdę...
To są tak zwane pielęgniarki środowiskowe, tak?
Tak, takie panie, które
ale
mają...
Ale 2000, jak to jest możliwe, żeby...
One mają mało czasu, a muszą zadbać o pacjenta. I myślę, że w tym momencie pomagamy faktycznie również środowisku medycznemu w przekazaniu konkretnych informacji. Dlatego tak nam zależy, żeby dotrzeć do takich rodzin i przekazać taką informację, bo tak jak pani tu pyta, jak umyć na przykład głowę, jak umyć twarz? No z pozoru, co tu może być trudnego, jeśli ktoś leży?
No ja wiem, że zęby nawet u osoby siedzące jest umyć bardzo trudno.
Tak, ale, a na przykład w myciu twarzy, czy może być coś skomplikowanego? No. Ale jak mamy zaropiałe oczy, to teraz, żebyśmy chociaż pamiętali o tym, że kompresy, którymi się myje twarz, za każdym razem musi być inny, żeby nie oszczędzać i jedno oko jednym i drugie tym samym. Nie, musimy zmienić. I to są takie rzeczy, których uczymy. I właśnie te filmy, pani mówi tutaj, że może być problem z obejrzeniem, ale mam nadzieję,
nawet
że czasami...
Nie, o tym myślałam, tylko pomyślałam sobie, że no mnóstwo osób nie dotrze jednak do tego. I tak pomyślałam, że może z tej audycji jakaś konkretna porada, żeby była taka, jak pani teraz powiedziała, pani Dario, o tych wacikach, którymi tak. trzeba operować jedno
tak. oko. A teraz drugie, w którą prawda? Stronę, prawda?
No.
Od którego kącika do którego? Pani Małgosiu, to może powiem.
Wie pani co, ja teraz tak myślę właśnie, że wspaniale jest opracowana ta płytka
DVD.
Tak. Tylko, że nie każdy w rodzinie może sobie ją odtworzyć. Teraz no tak, tak myślę. Nie każdy potrafi obsłużyć komputer.
Nie każdy ma osoby starsze. Każdy,
tak, my liczymy trochę na to, że są
wnukowie,
że są dzieci, że są sąsiedzi. Tak. I ten dostęp
no tak,
do
nie żyje się przecież jednak tak. w próżni. Prawda?
I mamy na przykład pana, który dzwoni do nas z Kłodzka, którego mam nadzieję, że teraz można serdecznie pozdrowić. I wręcz korespondencyjnie leczymy mu odleżyny, bo on odbija się od lekarzy i tam niestety nie udało mu się dotrzeć do kogoś, kto mu skutecznie pomoże. I my przez telefon, on nie ma w komórce, nie potrafi obsłużyć tych zdjęć, ale poprosił sąsiada. Sąsiad zrobił zdjęcie telefonem, wysłał do nas. My wysłaliśmy do naszych pielęgniarek, które też zajmują się leczeniem ran przewlekłych. One z kolei to obejrzały, skonsultowały i za parę miesięcy pan dzwoni, mówi, wreszcie nie widać kości. Ale to są takie rzeczy naprawdę wyjątkowe. My przede wszystkim kierujemy do lekarzy, to lekarz leczy odleżyny i pielęgniarka dba i zmienia opatrunki. To jest po stronie lekarza, to są wyjątkowe rzeczy. Natomiast tu mieliśmy sytuację, gdzie pan nie miał wyjścia, bał się wyjść, bo nie miał jak zaopatrzyć tej nogi. Mówi, no po prostu mi zimno, bo mi kość widać, więc to są takie drastyczne rzeczy. I tutaj właśnie a propos tej technologii, okazało się, że ktoś może pomóc, zrobił to zdjęcie, więc ja liczę też na to, że jeżeli jest taka sytuacja, że ktoś dostanie takie filmy, a my możemy to wysłać, wydrukowaliśmy poradników 50 tysięcy tym razem. Wcześniej wydaliśmy nakład poradnika w ilości 22 tysięcy. To wszystko się rozeszło właśnie do takich rodzin, więc powiedzmy, że 22 tysiące rodzin ma już ten poradnik. Teraz liczymy na kolejne 50 tysięcy. I krok po kroku ta edukacja będzie się szerzyć, nawet drogą pantoflową, bo często poradnik trafia nawet do farmaceutów, którzy patrzą na to jak w podręcznik i mówią, proszę pani, teraz trzeba zrobić to czy tamto. To jest taka wiedza, która mam nadzieję, niektórzy sobie kserują to. My będziemy to tak długo publikować, jak
będzie zapotrzebowanie.
Będzie taka potrzeba.
Tak, a ja, pani powiedziała pocztą pantoflową, ja tak skojarzyło mi się, bo zaprosiłam panie tutaj na tę audycję akurat dzisiaj, przed Dniem Wszystkich Świętych, kiedy ludzie się spotykają w rodzinach, kiedy jedziemy do swoich starszych rodziców,
no tak.
gdzieś tam na tak zwane groby, prawda? Nie na tak zwane, ale jedziemy na cmentarze, na groby swoich bliskich. Spotykamy się przeważnie po wizycie na cmentarzu i może warto powiedzieć, że jest taka możliwość, prawda? Taką drogą też może się informacja jakoś rozszerzać.
No liczymy na to takie proste podaj dalej.
Tak, właśnie. Ale ja jednak nie, już właśnie powinniśmy oddać głos radiosłuchaczom, ale jednak chciałabym wykorzystać obecność pani Małgorzaty do takiego konkretu. Pani Małgorzata, a wobec tego proszę powiedzieć, jak zmienić prześcieradło?
Wie pani co, ja może inaczej zacznę od mycia głowy, jak umyć, bo bardzo dużo osób w domach nie wie, że można w łóżku umyć główkę pacjentowi.
Dobrze, to ja zanim pani to powie, to przypominam sobie, bo audycje trwają przeszło 20 lat, przypominam sobie taką sytuację, kiedy kiedyś gościem była pewna lekarka, która bardzo ciężko zachorowała i chorowała jakieś chyba 2 lata, bardzo ciężko, tak, że nie mogła w ogóle funkcjonować samodzielnie i opowiadała tutaj na antenie, jakim cudem było dla niej umycie włosów. po pół roku chyba, bo miała jakieś problemy z rdzeniem, tym, z kręgami szyjnymi, po pół roku, kiedy kolega, lekarz umył jej głowę i ona powiedziała, że w tym momencie nabrała chęci do życia. Także to jest jednak...
Nie musimy kupować drogich rynienek, wcale nie musimy, tylko możemy po prostu też poprosić drugą osobę o pomoc. Fachowa osoba to zrobi sama, ale drugą osobę, i podkładamy zwinięty kocyk czy poduchę grubą pod plecki. Ja zawsze zabezpieczam miejsce na łóżku folią. Jeszcze obkładam ręcznikiem z tyłu kark. Miseczkę przygotować z ciepłą wodą, drugi dzbanek do spłukania główki. Myjemy to, druga osoba może nam jeszcze podtrzymać tu pod barkami tą osobę chorą. Myjemy, naprawdę to idzie szybko, sprawnie i główka jest czyściutka, umyta.
Z tym, że rynienka wcale nie jest droga, ja to sprawdzałam, ona kosztuje 30 zł w sklepach medycznych.
A to przepraszam bardzo, bo słyszałam o zupełnie innej kwocie.
Ja zauważyłam, że wiadomo, co sklep medyczny, to może być inaczej, prawda? Ale już są dostępne, a może ktoś może przez internet poszukać. To jest taki dmuchany, jak gdyby pneumatyczny kołnierz, który w środku ma miejsce na wodę, mało tego, jeszcze odpływ, i jeżeli lejemy, niepotrzebna wtedy jest pomoc drugiej osoby, bo układając kogoś na miękkim, takim nadmuchanym materacu, można powiedzieć, to głowa ładnie się opiera, woda spływa do tej części takiej.
I ten balans jest też jeszcze, prawda?
Nie ociera, a z drugiej strony woda odpływa wężykiem prowadzonym do miski czy do wiadra. To też jest ułatwienie, bo wtedy można samemu to zrobić. Warto zapytać w sklepach medycznych o różne pomoce, które udogadniają mycie czy pielęgnację tak na co dzień, prawda?
Tak. Nie dopytałam się. Przepraszam, bo na warsztatach mówiłam właśnie o myciu główki i jeden z uczestników powiedział, że koszt jest bardzo wysoki, że...
Pewnie zależy. Tak. Naprawdę, co sklep, to pewnie
znajdziemy. Ponieważ panie tu powiedziały, bo ja tak troszkę poganiam ten temat, bo dlatego, że już jest 13:36 minut, ale jeszcze chwileczkę, panie tutaj użyły pojęcia warsztaty, więc powiedzmy o warsztatach, bo oprócz poradnika jeszcze robicie warsztaty.
Tak, to jest też takie właśnie... kolejne narzędzie, czy kolejna możliwość edukacji, ale już takiej bardzo praktycznej. Tam
bezpośredniej.
Zapraszamy grupę około 15 osób, staramy się nie więcej, bo wtedy te warsztaty naprawdę mają taką praktyczny charakter. Nikt się nie krępuje. Profesjonalista, najczęściej pielęgniarka opieki długoterminowej albo taka pielęgniarka, która ma na co dzień do pielęgnacji osoby przewlekle chore, opowiada i pokazuje na manekinie, tudzież na wolontariuszu, w jaki sposób umyć ciało osobie przewlekle chorej, przebywającej w łóżku, od początku, tak? Czyli to, co pani mówi. Od momentu, od twarzy, jak zdjąć piżamę, od której ręki zacząć, żeby sobie nie zrobić krzywdy, a co zrobić, kiedy jest wenflon, a czy można przekładać osobę, która ma na przykład złamane biodro, bo się wszyscy boją, a trzeba i
często,
można.
Częste przypadki,
I teraz padają takie pytania, a jak masować nogi, a czy u osób z nowotworami to można robić? Na te wszystkie pytania pielęgniarki nasze, które pracują w terenie w całej Polsce, można powiedzieć, staramy się to zorganizować tam, gdzie po prostu mamy przyjazne miejsce, ktoś chce nas zaprosić, mamy warunki do tego zorganizowania. I teraz najbliższe warsztaty, jeśli państwo są na przykład z okolic z Wrocławia, to zapraszam do Długołęki.
Więc warsztaty w całej Polsce.
Tak, teraz jutro już się odbędą, czyli 28 w poniedziałek o godzinie 10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce zaprosił nas do współpracy i tam przyjadą nasze panie pielęgniarki, które będą szkolić. Wiem, że jest jeszcze kilka wolnych miejsc i można zadzwonić albo można od razu pojechać. To jest sala przy ulicy Wiejskiej 23 w Ośrodku Kultury w Długołęce pod Wrocławiem. Więc jeśli tylko jest taka potrzeba, to zapraszam. Wiem, że będziemy na pewno na początku, już mówię, koniec listopada w Suwałkach i w Ełku. Tam również odbędą się warsztaty. mówię z pamięci, nie widzę kalendarza, ale wydaje mi się, że to będzie 25 listopada będziemy w Suwałkach, 26 listopada będziemy w Ełku. Więc zapraszam na stronę www.damy-radę.info i tam znajduje się cały harmonogram zaplanowanych przez nas warsztatów, a ta strona jest zawsze wydrukowana z tyłu na poradnikach. Warto zapamiętać Damy Radę Info i to gdzieś w wyszukiwarkach powinno nam zadziałać.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, już teraz oddajemy głos Państwu. Jest godzina 13:39. Przypomnę, że dzisiaj w audycji dla chorych rozmawiamy o opiece nad osobą niesamodzielną, obłożnie chorą w domu. Naszymi gośćmi są pani Daria Składanowska z Fundacji Razem Zmieniamy Świat oraz pani Małgorzata Stępińska, pielęgniarka z oddziału psychogeriatrycznego Ośrodka Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu. Mogą Państwo teraz kontaktować się z nami tutaj, panie. Będą odpowiadały na Państwa pytania, nasze telefony. Pani Małgorzato, mogę poprosić ten telefony tam, gdzie są? Jeśli tak się zasłuchałam. Już odbieramy telefon, ale jeszcze podam, ojcze, dobrze? 655-2355, 655-2356, 56 to numer kierunkowy, Polska Północna-Południowa, dwa numery telefonu w naszej rodzinie, 536-600-100, 536-600-200. W tej chwili realizatorem programu jest ojciec Marek, a więc witamy ojca. Odbieramy telefon. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy.
Ja dzwonię z Wrocławia.
Witamy panią.
Chciałam powiedzieć, bo panie mówią, że problem jest z wyjęciem protezy. Jak jest pacjent obłożnie chory. Jestem stomatologiem.
Nie mówiliśmy, że jest problem.
Opiekowałam się z mężem przez 10 lat, który miał protezę. I chciałam panią powiedzieć, że bardzo często nawet stomatolodzy nie wiedzą, jak wyjąć protezę pacjentowi całkowitą nawet. Mhm. Po prostu wskazującym palcem, już w rękawiczce jak jest pacjent, wskazującym palcem wkładamy palec, jeżeli to jest górna proteza, między wargę a prostopadle do protezy i ruchem półobrotowym obracamy. I wtedy wchodzi powietrze tam i proteza z jednej strony opada, a z drugiej już jest łatwo nam. Można tak samo zrobić, łatwo zdjąć. To jest bardzo łatwo i pacjent nie cierpi i to go nie boli i w ten sposób łatwo zdejmujemy protezę.
Bardzo dziękujemy. Wprawdzie nie mówiliśmy o problemie zdejmowaniu protezy, tylko mówiliśmy, że nie ma problemu, kiedy protezę można wyjąć i ją wyczyścić. Ale myślę, że ta informacja, pani doktor, też jest bardzo potrzebna nam, prawda? Bo wiele osób może ma problemy. Dziękujemy serdecznie, pozdrawiamy. Halo, słuchamy?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mówi Krystyna z Warszawy.
Witamy pani Krystynę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja dzwonię, ponieważ opiekowałam się mamą moją. Moja mama leżała kilka razy w szpitalu i musiałam sobie w domu radzić sama, bo pielęgniarka przychodziła, tylko kroplówkę podłączała, przychodziła, odłączała, podczas tej przerwy wychodziła. Na przykład jak mama miała bardzo dużą odleżynę na pośladku, to ja musiałam to sama umyć, przygotować. Pielęgniarka tylko przyszła, sprawdziła i na tym się kończyło. A w szpitalu natomiast to mówiono, proszę panią, musi pani zamówić chirurga do domu. Mama była w szpitalu, więc nie kazano do domu chirurga załatwić. Oczywiście nie zdążyłam już tego zrobić. Ale na przykład mycie głowy, to ja czekałam, aż przyjdzie brat. Przekręcałam lekko mamę, żeby jej tamtej rany nie rozdrażnić na bok. Stawiałam na małym stołeczku miskę, podkładałam folię pod plecy, pod głowę. Umyłam głowę, spłukałam, wytarłam i tak się to kończyło. Natomiast co do protezy, to udało mi się wyjąć. Mama była już bez kontaktu żadnego, nie jadła 2 miesiące, była bez kontaktu, tylko na kroplówkach. jak wyjęłam protezę, to już mama, mimo że była niekontaktowa, to już nie dała mi sobie jej założyć. I poszła do pana bez tej protezki. Co do innej opieki jeszcze, na przykład przyszła lekarz, obejrzała mamę też, no i do psychiatrę zamówiła. Przyszła psychiatra, przepisała mamie kapsułki jakiejś, żeby mama brała. Oczywiście mama tego nie mogła brać, więc musiało się obyć bez tych rzeczy. Także
pani można... Krystyno, bardzo dziękujemy za ten głos pokazujący, że pani no bez takiej, powiedzmy, bez jakiegoś wsparcia merytorycznego, prawda, poradziła sobie. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy. Powiem tak, że nie chcielibyśmy, żeby ta audycja też się zamieniła w jakieś takie rady odnośnie wyjmowania bądź wkładania protezy, bo to nie jest może, to też jest problem pewnie, ale to nie jest generalny problem. Prosimy Państwa, żeby Państwo wykorzystali obecność Pani w studiu, Pani Darii Składanowskiej oraz Pani Małgorzaty Stępińskiej, które jednak no, wiedzą, na czym polega opieka nad osobą obłożnie chorą.
Może przypomnijmy numer telefonu, bo tutaj pewnie może się przydać osobom, które chciałyby zamówić poradnik. Jeszcze raz powtórzę, bo to jest publikacja bezpłatna, więc chętnie takie coś wyślemy. To się mieści w skrzynce, nie trzeba po to chodzić na pocztę. Normalnie listem zwykłym wysyłamy i jest to absolutnie bezpłatne. Jeszcze raz powtórzę, numer telefonu 801-105-555. Tak. 801-105-555.
Jeszcze powiemy, pod koniec audycji powtórzymy. Słuchamy. Halo?
Mój nam Chryszcze.
Tak, zawsze i wszędzie, tak?
Mówi Maria z Warszawy.
Witamy Pani Marii.
Chciałabym się podzielić jednym swoim wynalazkiem. Ja się opiekowałam ojcem.
Tak.
I stwierdziłam, że bardzo wygodnie się myje osobę niesprawną mleczkami kosmetycznymi albo płynami micelarnymi. To się bierze albo jakimś tamponem, albo nawet ręką się rozciera na ciele. Nawet jak ktoś ma bardzo krótkie włosy, to można i z głową sobie poradzić. Rozciera się to, potem się zbiera ręczniczkiem, najlepiej takim z mikrofibry, bo on jest bardzo miękki, można go dobrze wyrząć, nie nachlapie się, nie nakapie na pościel, na podłogę. I to się pięknie zbiera, nawet lepiej to myje niż mydło, bo rozpuszcza również martwy naskórek, który już się nie złuszcza, nie odpada. Wszyściusieńko się pięknie zmywa i człowiek jest naprawdę odświeżony, jak po kąpieli. Całe ciało można wymyć, również głowę. Po prostu się smaruje, rozciera się na skórze. Jak to mleczko zrobić swoje, to się zbiera tym ręczniczkiem.
Tak, dziękujemy Pani serdecznie, Pani Dario.
My tutaj uczymy, czy to w poradniku, czy w którymkolwiek z materiałów edukacyjnych, że mydło nie jest dobre dla osób przewlekle chorych. To jest specjalna skóra, która wymaga troski. I to, co się sprawdza u osób zdrowych, nie do końca takich leżących i inaczej jest u aktywnych, inaczej u osoby, która na stale przebywa w łóżku, poci się inaczej, częściej. I tutaj zdecydowanie zalecamy środki, które mają obniżone pH, to jest to 5,5. I to jest ważne. Często są takie przesądy, że to ma być szare mydło, że to ma być coś, biały jeleń albo cokolwiek. Ja do tej firmy nic nie mam, tylko chodzi o to, że niestety dbając o skórę osoby przewlekle chorej, musimy też dopasować odpowiednie środki pielęgnacyjne. I te środki czasami wydają się, ojej, co tutaj teraz ktoś tam opowiada, ale to nam ułatwia po prostu pielęgnację całodzienną. Kiedy zmieniamy na przykład pieluchę, nie musimy za każdym razem używać wody i jakiegoś środka. To wystarczą, są teraz takie specjalne pianki do pielęgnacji, które zabijają zapach, ułatwiają pielęgnację. Pani Małgosia może to potwierdzić. To są takie teraz preparaty do stosowania bez wody, gdzie jeśli Państwo mają mało czasu, a chcą zmienić powiedzmy jakiś produkt i żeby zadbać o osobę, która może być narażona na odleżyny, to nie mydło, ale właśnie pianka albo kremy myjące. Pani Małgosiu, pani może poradzić, bo jak ma pani na oddziale...
Czeka telefon wprawdzie, ale bardzo proszę.
Pianki, tak, to są bardzo dobre, skuteczne środki do mycia. No i też chusteczki nawilżone.
Tak,
które
one mają nie te do dzieci, tylko te większe, takie na przykład jak są Senicare, to one mają taką większą powierzchnię, dostosowaną do większej oczywiście powierzchni ciała, jaką ma dorosły.
Tak, dziękujemy bardzo. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Hanka z Warszawy.
Witamy Pani.
Ja mam męża chorego na stwardnienie rozsiane od diagnozy prawie 29 lat, od 17 lat leżący. Porażenie jest całego organizmu, kończyny, krtań. Jestem jedyną opiekunką męża.
No
mam jeden problem, z którym sobie nie mogę poradzić, a mianowicie mąż 9 rok jest cewnikowany. Z kobietami nie ma problemów, każdy przyjdzie i ten cewnik zmieni. Natomiast w przypadku męża i mężczyzn jest ten problem. Nie wiem do kogo i gdzie mam się udać, bo byłam już w hospicjum u różnych lekarzy. Nikt nie jest w stanie mnie pomóc, żeby ktoś przychodził do domu i ten cewnik raz na kilka tygodni wymienił. W związku z tym muszę brać męża na wózek. On się z tego wózka już zdarzyło, że mi spadał. I mam ogromny problem, bo jadę do przychodni. Wiadomo, że jest to urolog, a więc zawsze kolejki mężczyzn do lekarza, no i chwała Bogu, że panowie się zaczęli leczyć, ale mam problemy, żeby mnie przypuszczono z mężem bez kolejki, bo boję się o niego, wiadomo, w przychodniach, w szpitalach jest cała masa różnych bakterii, on ma bardzo małą odporność i po prostu no nie umiem z tym problemem sobie poradzić i nikt mi nie chce pomóc. Co
robić? Z pielęgniarką środowiską, no, pani Dariusz. Tak, już odpowiadamy pani, tak?
Bo czy chodzi do pani pielęgniarka?
Halo?
Halo? Czy odwiedza...
Już nie mamy pani na antenie, ale... Ale trzeba,
to powinna wykonywać, moim zdaniem, może pani Małgosia mnie skoryguje, ale pielęgniarka,
niestety,
która...
w przypadku mężczyzn cewnikujemy, cewnikuje wyłącznie lekarz, a jeżeli już to pielęgniarka urologiczna, wyspecjalizowana w tym kierunku.
No ale to chyba
przypuszczam, że zwykła pielęgniarka nie podejmie się tego, nie mając uprawnień. Musi być przeszkolona, czyli pielęgniarka po specjalizacji urologicznej.
Czyli tutaj się kłania wizyta u lekarza pierwszego kontaktu, który by mógłby dać zlecenie.
Zlecenie, tak, oczywiście. Tak. No, ale pani mówi, że już była w tylu miejscach. To aż niemożliwe. Ale to jest życie.
I tutaj obijamy się o ścianę.
Tak, oczywiście. No, co możemy pani poradzić? Jeszcze raz do lekarza, u którego...
Pierwszego kontaktu.
Tak, albo u którego neurologa, mąż ze seny.
Jeżeli,
to jest pod opieką neurologa na pewno.
No, zmiana cewnika, więc urolog. Urolog, ja wiem, ale powinien pokierować.
No, przykro nam, że tutaj być może, że pani już te drogi wyczerpała, ale aż to niemożliwe. My przedstawiamy obraz taki, jaki powinien być, prawda? Jaki wynika też z pewnych tutaj zasad, przepisów i tak dalej.
Spróbuję, a życie jest życie. Jeszcze zadać to pytanie też fachowcom. Może na przyszłość spróbujemy też taką
listę. A może pani
listę...
by zatelefonowała? Pani, która telefonowała przed... Pani Maria, zdaje się, z Warszawy. Może by zatelefonowała pod ten numer,
tak,
pani Dario. Jeszcze raz
spróbujemy,
tak?
Pomóc w tej sprawie. 801 105 555.
Pani Mario, prosimy, aby pani zatelefonowała.
Nie dzisiaj, bo to
nie
uzyska
jutro.
Pani takiej informacji.
I być może, że pani Daria albo jeszcze inne osoby pani poradzą, no bardziej tak jakoś konkretnie.
Co prawda, tak jak mówię, ja nie jestem ani pielęgniarką, ani osobą, która na przykład no,
ale
jest
pani,
ze strony Dariu,
pani
zdrowia,
wiedząc
ale
może szczegółowo spróbuję pani
zadać takie pytanie, bo dzwonią do nas różne rodziny z różnymi problemami i tak jak możemy, to staramy się pomóc. Tak jak mówię, od pana z Kłodzka, który za jakiś czas przesyła nam pozdrowienia, mówiąc dużo zdrowia i służy, czy całe Kłodzko pani życzy.
No, ale jakie to piękne, tak.
Bo naprawdę duże różne problemy, więc ja też bym nie chciała zostać bez odpowiedzi, bo chciałabym wiedzieć, co należy zrobić w sytuacji, kiedy właśnie mamy cewnikowanie mężczyzn.
Tak, a ponadto no, chcielibyśmy też, żeby z tej audycji coś jeszcze wynikało konkretnego, tak. Prawda? Słuchamy Radio Maria. Jeżeli jest telefon, to odbieramy. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie wszystkie osoby przebywające w
studiu. Jakoś słabo słyszę. Gdyby pani mogła głośniej mówić.
Ja chciałabym pozdrowić wszystkie osoby przebywające w studiu. Tak. I kilka takich myśli na temat mojego uczestnictwa przy chorej osobie, pielęgnacji, więc nie jestem pielęgniarką. Więc powiem, nie słyszałam tutaj o rewelacyjnej rzeczy właściwie, która była w przypadku, kiedy ja stosowałam właśnie po wymyciu chorego smarowanie systematyczne całego ciała oliwą. Tą oliwą z oliwek. Lub tą Debbie Johnson. No, rewelacyjnie działa. Zapobiega powstawaniu tych odleżeń. Oprócz tego, no, własnoręcznie też robiłem jakieś masaże całego ciała, żeby zapobiegać powstawaniu jakichkolwiek odleżeń. A jeżeli już powstawały jakieś małe odleżenki, się zaczynały, to też są fantastyczne plastry, które można w aptece dostać i stosować je. I one są bardzo wygodne w stosowaniu. Poza tym, no, pielęgnacja całego ciała, ja stosowałam różnego rodzaju podkłady do mycia, bo to była osoba leżąca. Są takie prześcieradła i różnego rodzaju podkłady, że można swobodnie umyć całe ciało chorego na leżąco.
Tak, dziękujemy pani bardzo. My tutaj oczywiście tych... Tak, oczywiście, my tutaj... Ja tu próbowałam panią Małgosię jakoś tak skłonić, żeby
po każdej kąpieli obowiązkowo natłuszczanie albo oliwką, albo balsamami, obojętnie czym, ale żeby ciało było natłuszczone. Oczywiście no nie zdążyliśmy o tym powiedzieć.
Pani powiedziała o plastrach i tak dalej. Już pani Daria na odpowiedniej stronie otworzyła poradnik.
Tak, bo to jest to, co my mamy przygotowane, ten poradnik. Aż żałuję, że pani nie mogła tego dostać, ale jeśli pani robi to wszystko, to też czasami intuicyjnie wychodzi, prawda? Że wiemy, że mamy natłuścić to ciało, które już nie ma gruczołów i tak nie produkuje tego łuju, żeby to skóra była odpowiednio naprężona. Ale pielęgnacja to jest podstawa i tutaj mycie, prawidłowe mycie jest naprawdę absolutnie taką bazą, od której powinniśmy zacząć. I o tym nie można zapominać, a tego uczymy w poradniku. A te plastry, o których pani mówi, to są takie specjalne półprzepuszczalne błony. One są fantastyczne w przypadku, kiedy mamy na przykład zaczerwienioną skórę, jeszcze na przykład nie ma przerwania na błonka, ale chcemy zabezpieczyć to miejsce przed dalszym tarciem, przed mechanicznym uszkodzeniem, czyli w sytuacji, kiedy na przykład zakładamy, nie wiem, bieliznę, albo kiedy ktoś leży na tym miejscu, żeby nie było tarcia niepotrzebnego, to ta błona przyklejana w postaci takiego opatrunku, to się nazywa specjalistycznego Medisorb F, wygląda po prostu jak błona, jak kawałek taśmy klejącej, ale to oddycha, a zapobiega przed kontaktem z wodą, a jednocześnie skóra ma dostęp do powietrza.
Do powietrza, tak. Nie wiem, czy jest już jakiś telefon odebrany. Ojcze, jak nie, to już to kończymy. To kończymy nasze spotkanie, bo już mamy tylko zaledwie 4 minuty. I ja chciałam jeszcze zapytać o taką sprawę, nie wiem, jak pani mi odpowie, czy tak jest, że kiedy wychodzimy ze swoją bliską osobą ze szpitala, ta osoba jest wypisywana i my wychodzimy do domu, czy służba zdrowia, inaczej mówiąc, czy lekarze, czy jakiś jest obowiązek ze strony służby zdrowia wobec nas, czy
powinien
tak
być.
To znaczy, jak
powinien
to jest? Czy
być,
mamy
ale czy tak
jakąś pomoc zapewnioną?
Rodziny, te najbliższe opiekujące się chorymi zazwyczaj pozostawiane są same sobie.
Ja wiem,
i żeby
ale
sobie
czy jest
same...
jakiś obowiązek wynikający z przepisów?
To jest to, co należy po części do wykonywanych obowiązków. To panie pielęgniarki również po swojej stronie mają w zadaniach edukować rodzinę. Prawda, pani Małgosiu?
Tak, ale to jest tylko właśnie taka wizyta bardzo krótka, gdzie...
Aha, ale jest taki obowiązek, że pielęgniarka środowiskowa, tak? Czy jak ona się nazywa?
Już jest, tak gdyby...
Czy pielęgniarka ma obowiązek przyjść do domu i zobaczyć jakieś środowisko i edukować,
z tak? podstawowej opieki zdrowotnej, czyli tu mówimy o przychodniach, gdzie...
Ach, to nie jest ze szpitala, nie, który
nie,
jest...
Nie, nie, to a absolutnie obowiązek edukacji może... sprowadzać się do takiej rozmowy, gdzie po prostu pani pielęgniarka przekazuje rodzinie informacje. Teraz, proszę państwa, należy zrobić to, to i to. Teraz obowiązują takie wypisy pielęgniarskie, prawda? Zalecenia pielęgniarskie, gdzie to również do wypisywanych pacjentów, oprócz zaleceń lekarza, dodaje się zalecenia pielęgniarki. Są wypisane tam na przykład jakieś zalecenia konkretne, prawda? Czy to odręcznie, czy to w systemie, to wszędzie działa jakoś inaczej, ale myślę, że stąd też mamy dużo sygnałów od pań pielęgniarek z różnych oddziałów, które naszą publikację, tą właśnie ten poradnik wręczają rodzinom, które są i tak, proszę sobie uwierzyć, to jest naprawdę ciężka sytuacja, kiedy rodzina nagle się dowiaduje, że teraz 24 godziny na dobę musi sprawować opiekę, prawda? I oni są w tak ciężkim szoku, że i tak nie dochodzi do nich.
I trzeba sobie powiedzieć, że przeważnie to jest jedna osoba do tej opieki, prawda?
Więc ja dlatego odwołuję się do poradnika, bo to nawet jeśli wiedza jest ulotna, ktoś nam coś powie, ale potem w domu się zastanawiam, z której to strony była, ta ręka lewa czy prawa? Tak. No. A tu mamy w obrazkach pokazane, jak należy pielęgnować. Zawsze możemy wtedy liczyć na poradnik, a nie na swoją czasami zawodną pamięć.
Tak. Noszę wrażenie, że znowu tylko wzbudziliśmy jakiś taki apetyt czy nadzieję osób, które są ze swoimi bliskimi w domu, że ktoś im pomoże. I może pomóc ten poradnik, proszę państwa. Proszę telefonować,
to może ja powiem
jeszcze
tak,
raz telefon.
Strona tak internetowa podajmy. Dla wszystkich tych, którzy mają dzieci, a może sami korzystają z internetu. Jeśli tak, to bardzo proszę www.damymyślnikrady.info. Tam ten poradnik jest nawet do pobrania w wersji elektronicznej. Tam to są właśnie, te filmy, tak, więc można to wszystko bezpłatnie oglądać. A jeśli nie mają państwo dostępu do internetu, to wyślemy poradnik czy płytę. Wystarczy zadzwonić od poniedziałku do piątku do godziny 16, nie później, 801-105-555.
Dziękuję bardzo. Godzina 14, więc kończymy nasze spotkanie. Drodzy państwo, mówiliśmy dzisiaj o opiece nad osobą niesamodzielną, obłożnie chorą w domu. Naszymi gośćmi tej audycji były pani Daria Składanowska z Fundacji Razem Zmieniamy Świat oraz pani Małgorzata Stępińska, która jest pielęgniarką na oddziale psychogeriatrycznym, panie z Torunia. Można telefonować do Fundacji Razem Zmieniamy Świat, aby uzyskać poradnik. Telefon do Fundacji 801-105-555. Dziękuję państwu bardzo za uwagę.
Dziękuję
państwu wszystkim, którzy słuchali się, włączyli, ale dziękuję gościom naszym paniom. Lenka, widzę się jakoś tak fajnie tutaj. Nudziłaś się, Lenko, bardzo? Troszkę tak, no ale radziłaś sobie jak mogłaś, widziałam. Ale krzesełka też fajnie się kołysz na krzesełku, nie? Prawda, że są z kółeczkami, więc można sobie jeździć po studiu. Dziękuję bardzo ojcu Markowi i Janowi, którzy realizowali ten program. Drodzy państwo, za tydzień to będzie audycja taka wypominkowa. To będą wypominki, zaduszki. Będę sama w studiu, więc zapraszam też, jeżeli ktoś będzie chciał wspomnieć swojego bliskiego, zmarłego, to zapraszam. Szczęść Boże państwu na cały tydzień. Życzymy miłości wszystkim.
Takiej cierpliwości.
I nadziei, że razem możemy zmienić świat.
Oby tak było.
Tak.
Dziękujemy. Damy radę.
Tak. Żegna się Barbara Momot.